To jest podcast Zdrowie w rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Cyfrowe ścieżki pacjenta jest Novartis. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia, Co w Zdrowiu oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja się nazywam Ligia Kornowska, a to jest podcast Zdrowie w rozmowie. Nic o nas bez nas, a ponieważ tematem podcastu są cyfrowe ścieżki pacjenta, naszą gościnią nie może być nikt inny jak pani Dorota Korycińska, prezeska zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej oraz Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani prezes, czym obecnie zajmują się organizacje, którymi pani zarządza?
To są dwie organizacje. Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska to jest organizacja typowo wsparciowa, czyli udziela wsparcia osobom oraz opiekunom, bo tu są też dzieci obciążone rzadkimi, ultrarzadkimi chorobami nowotworowymi układu nerwowego. To są choroby genetyczne, które się nazywają neurofibromatozy. Natomiast Ogólnopolska Federacja Onkologiczna to jest właściwie jedyna taka organizacja w Polsce, która ma taki charakter. To jest po pierwsze federacja. Tworzą OFO najlepsze, największe organizacje onkologiczne w Polsce.
Jakie?
Natomiast to jest Fundacja Alivia, Fundacja OmaLife, Polski Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska również oczywiście należą, OnkoCafe, Fundacja Rock'n'Roll i Fundacja Niebieski Motyl. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o żadnej z koleżanek, bo będzie źle, ale to jest w tej chwili 7 bardzo dużych organizacji, które działają na rzecz, bieżąco na rzecz pacjentów onkologicznych. Natomiast jeżeli chodzi o federację jako federację, czyli coś, czym ja się zajmuję, to jest jedyna organizacja w Polsce, która ma charakter strażniczy, czyli organizacje należące do federacji udzielają wsparcia, natomiast OFO jako OFO monitoruje realizację polityk publicznych w obszarze onkologii. W związku z tym sprawdzamy, jak instytucje odpowiedzialne za opiekę onkologiczną realizują swoje zadania, co się dzieje, jak wygląda legislacja i przede wszystkim jak wygląda realizacja tych zadań, które zostały podjęte. Tym się głównie zajmujemy i dlatego wiem, że jesteśmy jedyni w Polsce.
O to, jak wyglądają kwestie regulacji, jeszcze będę pytać, natomiast chciałabym zapytać panią, jaka była pani ścieżka? Jak to się stało, że zarządza pani nawet nie jedną, ale dwoma organizacjami pacjenckimi? No, jak to się stało, że postanowiła pani oddać się pracy na rzecz pacjentów?
Myślę, że ta ścieżka jest klasyczna. Nie znam praktycznie nikogo, kto funkcjonowałby w organizacjach pacjentów bez jakichś osobistych doświadczeń. Moja ścieżka zaczęła się 25 lat temu, więc to już jest ćwierć wieku. Brzmi to aż przerażająco.
Ćwierć wieku.
Tak, tak. Wtedy, kiedy jedno z moich dzieci otrzymało podejrzenie, później diagnozę właśnie choroby rzadkiej neurofibromatozy, w którymś momencie, i to jest też takie naturalne, tworzy się potrzeba stworzenia jakiejś struktury, tak? Najpierw to były po prostu spotkania samych mam. Pamiętam, najpierw w kawiarni, później w internecie. Wtedy jeszcze internetu nie było tak rozwiniętego, co jest niewyobrażalne dzisiaj. No i stwierdziliśmy, że warto powołać organizację. Bardzo nas do tego zresztą namawiał pan profesor Mariusz Wysocki, szef kliniki hematologii, onkologii dziecięcej w Bydgoszczy w tamtych czasach. Mówił, możecie dużo zrobić, ale musicie się jakoś połączyć, więc zorganizowaliśmy się. No i od tamtej pory jest stowarzyszenie, a jestem szefową tego stowarzyszenia już dobrych kilkanaście lat. Natomiast 3 lata temu czy 4 lata temu wspólnie z innymi organizacjami onkologicznymi doszliśmy do wniosku, że trzeba też coś zrobić, bo każdy z nas działa na własnym poletku. Ale dużo się dzieje, jeżeli chodzi właśnie o obszar legislacji i musimy jakoś połączyć swoje siły. Ktoś musi to kontrolować. Więc dlatego założyliśmy federację i mieliśmy też doświadczenia wcześniej świetnej współpracy na zasadzie think tanków, różnych wspólnych projektów, wspólnych działań, więc stwierdziliśmy, że trzeba po prostu sformalizować i połączyliśmy się w federację.
A z czego pani jest najbardziej dumna w ciągu tych 25 lat działania?
Tak naprawdę to z neurofibromatoz i z tego, że udało nam się wywalczyć tak naprawdę jako dla pierwszej grupy pacjentów w Polsce systemową opiekę z chorobami rzadkimi. Dla pacjentów, dla których nie było żadnych opcji terapeutycznych. Trochę inaczej wygląda opieka zdrowotna dla tych pacjentów, którzy mają leczenie, bo oni siłą rzeczy to leczenie gdzieś muszą otrzymywać. Mm-hmm. W neurofibromatozach do tej pory nie było. W tej chwili pojawiła się jedna opcja terapeutyczna, jeszcze niedostępna dla polskich pacjentów, ale już coś tam na horyzoncie jest. Natomiast pacjenci byli poza systemem. Nikt ich nie chciał. Przyjmowały nas oczywiście, mieliśmy swoje przyjazne miejsca, ale to wszystko nie było tak do końca sformalizowane. Więc sukcesem jest to, że udało nam się stworzyć koordynowaną opiekę medyczną dla pacjentów z neurofibromatozami. Pilotaż jeszcze trwa, ale już niedługo się kończy. Wiemy już, że potrzebujemy jeszcze jeden ośrodek, mamy 4 i to jest nasza duma. Jesteśmy wyjątkowi pod tym względem, nie wstydzę i nie boję się tego mówić. Potrzebujemy jeszcze ośrodka dla dorosłych i ja wiem, że nam się to uda. Jeszcze nie wiem jak i kiedy, ale wiem, że to zrobimy.
Wspaniały sukces.
Tak.
No właśnie, partner, pacjent z chorobą rzadką jest często ekspertem w dziedzinie swojej choroby. I pamiętam, jak w pierwszym sezonie podcastu Zdrowie w Rozmowie rozmawialiśmy o tym, czy pacjent jest i czy powinien być partnerem w leczeniu dla lekarza. Jak pani o tym myśli? Co to znaczy partnerstwo i czy faktycznie ten pacjent powinien być partnerem dla lekarza w leczeniu?
Mam doświadczenia z chorób rzadkich i z chorób onkologicznych, to są choroby populacyjne. I muszę przyznać, że trochę, może nawet nie trochę, byłam zdumiona, kiedy zauważyłam tak bardzo duże różnice. Jakoś w chorobach rzadkich pacjent jest bardzo często zazwyczaj uważany za partnera i nasi lekarze od chorób rzadkich często mówili, że my się uczymy na was tych chorób i od was tych chorób. Oczywiście, że pacjent nie jest partnerem w tym sensie, że nie posiada odpowiedniej wiedzy medycznej, ale on wie, jak choruje najlepiej, wie, co czuje, wie, co mu dolega i potrafi to w jakiś sposób powiązać. Mm-hmm. I jeżeli się uda połączyć wiedzę medyczną eksperta klinicznego z doświadczeniem pacjenta, to w tym momencie tworzymy to partnerstwo. Natomiast zauważyłam, że niestety tego partnerstwa często nie ma w tych innych chorobach, szczególnie w chorobach onkologicznych, w których dużo więcej osób choruje, tak? Mhm. Niestety ciągle się spotykamy z takimi postawami, że lekarze są oburzeni, ale jak to pacjent ma być partnerem? Przecież nie skończył studiów medycznych. Ale tu nie chodzi o wiedzę medyczną. Tutaj chodzi właśnie o tą wspólnotę, o podzielenie się doświadczeniami, bo ja mogę z drugiej strony powiedzieć, okej, panie doktorze, panie profesorze, ale to ja jestem chory i wiem, jak się czuję.
I ostatecznie, prawda? To pacjent ostatecznie pilnuje, tak, sam siebie, tak, w kontekście przestrzegania zaleceń medycznych.
Dokładnie tak. Więc myślę, że doświadczenie pacjenta i wiedza medyczna lekarza mogą stanowić to rewelacyjne partnerstwo. I co jeszcze chciałam powiedzieć w tych chorobach rzadkich. Ja pamiętam, jak byłam mocno zaskoczona, kiedy właśnie w Bydgoszczy usłyszałam pytanie od lekarza. A czy ma pani gdzie nocować, jak pani tu przyjeżdża, tak? Mnie dzieliło 300 kilometrów. I to jest też to coś, czego pacjent potrzebuje i w którym momencie czuje się ważny dla lekarza. Lekarzowi zależy na tym, żeby jak najlepiej sprawować opiekę nad pacjentem, ale bierze pod uwagę również nie tylko sam organizm, ale całe jego otoczenie. I taka prosta rzecz. Czy macie gdzie przenocować?
Tak. Czyli pacjent to nie tylko pacjent, ale też po prostu druga osoba, tak, która wymaga okazania empatii czasami z, tak, drugiej strony. No i właśnie dużo się mówi o tym, czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarza i dużo o tym się mówi, że sztuczna inteligencja nie będzie w stanie dać tego takiego uczucia empatii czy wsparcia takiego, jak daje lekarz. Natomiast ostatnio zostały opublikowane badania, które pokazują, że ChatGPT udzielał prawie 10 razy bardziej empatycznych odpowiedzi dla pacjentów niż lekarze udzielający odpowiedzi. Więc chciałabym zapytać, czy pacjent będzie w stanie i czy będzie chciał zastąpić relację z lekarzem, na przykład relacją z algorytmem sztucznej inteligencji.
Ja jestem z wykształcenia psychologiem społecznym. I ja myślę, że my musimy tutaj trochę podzielić, tak? Co może sztuczna inteligencja, a co daje kontakt z żywym człowiekiem? I jako psycholog uważam, że nic nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem. Może nic to jest za duże słowo, ale my oprócz słów używamy mimiki, gestów, wszystkiego innego. Ja z kolei pamiętam takie inne badania, trochę starsze, gdzie robiono badania u lekarzy właśnie, którzy są świetnymi diagnostami. I analizowano ich wzrok i dlaczego oni potrafią, no, czasami nawet na wejściu, zdiagnozować pacjenta. I się mówi, że to jest intuicja. Ale to jest suma ogromnej liczby doświadczeń i takich mikrosygnałów, które potrafią odczytywać na podstawie swoich doświadczeń, żeby wiedzieć, rozpoznać coś u pacjenta. Czasami to jest może lekko inny kolor skóry, czasami inny wzrok, inna tęczówka, cokolwiek. I tego żaden czat nie zastąpi, tego czucia. Natomiast jeżeli chodzi o tą empatię sztucznej inteligencji, a lekarza, ja myślę, że tu jest wiele składowych. Lekarze mogą mieć mało czasu, mogą być przemęczeni, ale również to jest kwestia używania odpowiedniego języka, co jest empatycznego w czacie, bo ja sobie sprawdziłam, porozmawiałam sobie z czatem.
Tak.
On jest po prostu bardzo kulturalny.
Czyli wystarczy nauczyć lekarzy kultury?
Używa takich słów proszę, przepraszam i tak dalej. Ja nawet powiedziałam czatowi, no przepraszam, że ci zadaję tyle pytań. Nie ma problemu, po to tu jestem. I tego czasami brakuje pacjentom, tak? Bo pacjenci się krępują zadać jeszcze jedno pytanie, bo może być lekarz zniecierpliwiony, tak to odbieramy. A to nie proszę, czat powiedział, nie ma problemu, po to tu jestem. Być może, nie mówię, że lekarze nie są kulturalni, ale to jest kwestia zasobu słów. Takie mam wrażenie po moich kontaktach z czatem. Przepytałam go o NF-y i niestety
trochę... Nie za bardzo wiedział.
Nie do końca. Trochę mu się myliło.
No dobrze, no to chyba jednak zostawimy tych lekarzy, być może ze wspomaganiem algorytmu sztucznej inteligencji. A czy pacjenci już teraz korzystają z technologii? Jeśli tak, to jakie to technologie innowacyjne, cyfrowe?
Ja sobie tutaj idąc uświadomiłam, że ja też korzystam, bo mam smartwatcha, który mierzy, ile kroków zrobiłam. Na przykład mierzy mi tętno, chociaż nie wiem, jak to jest dokładne. Oczywiście, jak wysokojakościowo mogę polegać na tym smartwatchu, ale to pokazuje, że my już w tej chwili jesteśmy w tych nowoczesnych technologiach, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, prawda? Wystarczy nam smartwatch i wiadomo, że na przykład pacjenci z chorobami kardiologicznymi już są zaopatrzeni w tego rodzaju aparaturę, która kontroluje ich to, co trzeba. Ja nie wiem dokładnie, bo tak na kardiologii się nie znam. Z cukrzycą, prawda? Kiedyś trzeba było się tam kłuć. Dzisiaj już są inne możliwości pomiaru różnych parametrów i te możliwości pomiaru parametrów na czymś takim jak właśnie ten mój smartwatch, z którego sobie korzystam do mierzenia kroków głównie, to już jest właśnie ta sztuczna inteligencja, tak? Więc myślę, że to będzie coraz bardziej wkraczało, jestem bardzo za tym. Są również pomysły na to, żeby na przykład w formie w telefonie komórkowym albo w jakimś innym aparaciku na przykład mieć paszport pacjenta z chorobą rzadką, prawda? Gdzie będzie wszystko wypisane i taki pacjent jak pójdzie do lekarza i lekarz nie będzie wiedział, o co chodzi z daną chorobą, to wszystko sobie znajdzie u pacjenta w paszporcie. Więc jest strasznie dużo możliwości, z których już dzisiaj mogliby pacjenci korzystać. Ja myślę, że w wielu krajach korzystają. Do Polski jeszcze te nowinki nie dochodzą, ale tak.
Taki paszport to trochę jest takie patient summary, które zapowiada Centrum E-Zdrowia w internetowym koncie pacjenta,
tak.
Więc trzymamy mocno kciuki,
żeby się udało.
Zastanawiam się, czy młodsze pokolenia pacjentów mają inne oczekiwania w kontekście opieki zdrowotnej, czy widzi pani jakieś różnice między młodszym a starszym pokoleniem pacjentów?
To jest przepaść. I nie chcę tego mówić negatywnie, tak? Ja sama jestem bardziej już w kategorii tych starszych pokoleń. Natomiast czego oczekują młodzi ludzie? Przede wszystkim szybko i bez kłopotu. Potrzebują, żeby się zapisać do lekarza przez internet, otrzymać informacje przez internet, móc zrezygnować z wizyty przez internet, prawda? Po co jechać, stać godzinę w kolejce i tak dalej. To wszystko musi być w zasięgu.
I już.
Ja sama często też chcę korzystać. My wszystko już robimy przez internet, zakupy. Ja chcę się zapisywać do lekarza przez internet. Jeżeli korzystam z niepublicznego systemu ochrony zdrowia, to generalnie ja się zapisuję przez internet. Mało tego, ja od razu mogę opłacić tą wizytę, czyli no, można powiedzieć, że kupuję sobie wizytę, prawda? Natychmiast. I tego oczekują młode pokolenia, żeby było szybko, żeby nie było to skomplikowane, żeby nie wisieć za przeproszeniem na telefonie przez 2 czy 3 godziny, żeby się umówić, odwołać wizytę. I żeby również móc kontrolować swój stan zdrowia. Ja jeszcze raz powtórzę tego smartwatcha. Wszyscy, którzy trenują, korzystają z jakichś rodzajów smartwatchów, które mierzą wszystko, ciśnienie, treningi, plan treningów. Mhm. Mój smartwatch może mi przypomnieć o tym, że mam się wody napić i żebym połknęła tabletkę. Więc to są również wspomaganie sztucznej inteligencji w trosce o zdrowiu. Można sobie wyobrazić bardzo prosto wyposażenie tego rodzaju smartwatchy w różne funkcjonalności dla pacjentów z określonymi problemami zdrowotnymi.
Wyobrażam sobie, że tworzenie takich technologii nie może się odbywać bez głosu organizacji pacjenckich, czy po prostu samych pacjentów. Czy jako Ogólnopolska Federacja Onkologiczna albo Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska angażujecie się Państwo w takie współprace, które polegają no właśnie nad wspólnym działaniem, nad jakąś nowoczesną technologią, nad na przykład zaprojektowaniem aplikacji dla pacjenta albo jakiegoś rozwiązania?
Dokładnie tak. Ja już jestem kilka lat zaangażowana, chociaż nie mogę powiedzieć tutaj o żadnych efektach, właśnie w tworzenie paszportu pacjenta z chorobą rzadką, gdzie wyszłam z założenia, że to znaczy to nie jest akurat mój pomysł. Ja pierwszy raz coś takiego zobaczyłam w wersji papierowej u pacjentów z NF-ami w Wielkiej Brytanii w 2017 roku. Bo o co chodzi? Pacjent idzie do lekarza i lekarz niekoniecznie wie, co to jest za choroba. I w momencie, kiedy ma to zapisane w wersji papierowej, a ja mówię o wersji elektronicznej w tym momencie, to ten paszport nie jest dla pacjenta. On jest dla lekarza, który niekoniecznie ma wiedzę na temat schorzenia, ale również dla lekarza prowadzącego, który bardzo szybko, jeżeli ma oczywiście upoważnienie, może sobie zobaczyć, jakie były ostatnio badania, jakie są wyniki badań i tak dalej. I to jest wręcz jedno z zadań, które sobie wymyśliłam, że ja muszę to zrealizować, czyli mieć taki paszport dla pacjentów z neurofibromatozami. I nie o to chyba chodzi, żeby tych paszportów, każda grupa pacjentów miała odrębne paszporty, ale można wykorzystać na przykład IKP, żeby każda chora osoba miała pełną informację na tym IKP, do której może w każdej chwili ona zajrzeć i również lekarz, który ją prowadzi, ale również lekarz, który nie prowadzi, a do którego pacjent może trafić, tak? Może być sytuacja, że ktoś ma, nie wiem, raka płuc, a złamie nogę. I w tym momencie może się tworzyć problem, czy leczyć, jak leczyć, jakie leki, co można stosować. To wszystko powinno być w jednym miejscu, żeby uprościć tą procedowanie, uprościć diagnostykę. Tak, chciałabym, żeby te paszporty, żeby coś takiego jak paszport pacjenta, czy onkologicznego, czy z chorobą rzadką, czy z cukrzycą, każdy inny, był wprowadzony do IKP.
Żeby było podsumowanie stanu zdrowotnego pacjenta, tak, które może być też udostępnione dalej. A jeśli chodzi o obszar onkologii, bo jest to sektor medyczny, który no, może się poszczycić wieloma rozwiązaniami innowacyjnymi. Też firmy farmaceutyczne coraz częściej sygnalizują takie podejście beyond pill approach, czyli takie, że już nie tylko tworzą leki dla pacjentów, ale też angażują się w tworzenie nowych technologii i innowacji, które mogą wspierać jakość opieki nad pacjentem. Jak z Pani perspektywy wygląda rola firm farmaceutycznych albo firm technologicznych w kontekście współpracy i wspierania właśnie wdrażania takich innowacji dla pacjenta?
Bardzo oczekuję współpracy i wspierania w zakresie paszportu pacjenta z chorobą rzadką, ze szczególnym uwzględnieniem neurofibromatozy. Oczywiście w tej chwili trochę żartuję, mówiąc o tych, że tak powiem, bardzo osobistych preferencjach. Natomiast tak, to jest bardzo właściwy kierunek, bo leki to nie wszystko. To zdrowie człowieka to nie jest tylko i leczenie to nie jest tylko ta pigułka, tylko to jest całe jego otoczenie. To, co mogą zrobić firmy farmaceutyczne i już robią i za co jestem, uważam, że to jest bardzo dobre. To na przykład bardzo duży zakres edukacji. Również edukacji zdrowotnej. Mm-hmm. W pewnym sensie czasami można powiedzieć, że firmy farmaceutyczne podcinają gałąź, na której siedzą, bo na przykład mówią pacjentom, jak zapobiegać chorobom, na które wymyślają leki, prawda? Nie, ale to jest szalenie istotne. Również właśnie te nowe technologie, żeby lepiej diagnozować, lepiej leczyć. No i dzięki firmom farmaceutycznym mamy coraz bardziej nowoczesne terapie. Już nie mówię o CAR-T na przykład, prawda? Mm-hmm. Albo o terapiach genetycznych. Terapiach celowanych. Więc oprócz samej pigułki mamy jeszcze cały szereg innych możliwości, które oferują nam również firmy farmaceutyczne. Oczekujemy wręcz i potrzebujemy i edukacji, i wsparcia technologicznego również. Mm-hmm. Chociażby właśnie takiej pomocy w takim paszporcie, i w wielu innych elementach, z których mogą korzystać pacjenci.
A jeśli chodzi o informatyzację i wdrażanie e-usług, dużo się zadziało, jeśli chodzi o polską ochronę zdrowia i też te e-usługi i różne rozwiązania w zakresie e-zdrowia były wdrażane z taką nadzieją na poprawę jakości i poprawę doświadczeń pacjentów w kontekście opieki nad pacjentem. Jak pani myśli, czy ta informatyzacja spełniła te obietnice i faktycznie widać zwiększenie jakości?
Nie, ja nie widzę jeszcze w tej chwili przełożenia na jakość, niestety, aczkolwiek uważam, że to jest ciągle przed nami. Natomiast w tej chwili mam takie poczucie, że ta informatyzacja troszeczkę pomaga poradzić sobie w systemie, który w Polsce jest szalenie skomplikowany i z pewnością jest wygodniej, bym powiedziała, w niektórych elementach. Wszyscy się przyzwyczailiśmy do e-recept, prawda?
Tak.
I to jest z pewnością wygoda. Czy tu jest poprawa jakości? Ja nie jestem przekonana, czy można to wpisać w jakość, tak? To jest po prostu wygodne, że otrzymuje się receptę niepapierkową, że ona jest gdzieś tam w telefonie, idzie się, podaje się numerek i tak dalej. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, są e-skierowania. To jest też bardzo dobre. Bardzo dobre były też automatyczne skierowania na szczepienia. Tak? Mi się to bardzo podobało, gdzie ja weszłam na IKP i zobaczyłam, że proszę bardzo, jest dla mnie wystawione skierowanie, mogę się zaszczepić przeciwko COVID-owi. Rewelacja.
Bardzo łatwo też było się zapisać na szczepienie. Ja też muszę powiedzieć, że to było bardzo wygodne.
Tak, ja się na przykład którąś dawkę szczepionki przeciwkowidowej przyjęłam razem ze szczepionką przeciw grypie w Krynicy.
O,
w wolnym czasie. I to jest właśnie ta wygoda. Mogę powiedzieć, że w tym momencie też poprawiła się jakość, prawda? Dlatego, że ja sama sobie poszłam bez umawiania się nawet wcześniejszego. Weszłam po prostu z ulicy. Ja byłam tym zachwycona absolutnie. I sobie pomyślałam, o, tak powinno właśnie być, tak?
Jako naturalny element życia i dbania o zdrowie.
Jako naturalny element życia. Miałam tylko i wyłącznie e-skierowanie, które miałam po prostu, mogłam skorzystać z telefonu. Nie muszę tego wozić ze sobą, bo telefon ma każdy i to jest bardzo wygodne. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze daleka droga przed nami. My też musimy pamiętać o tym, że bardzo dużo osób w Polsce nie posiada internetu, nie korzysta, to są osoby starsze, które mają trudność. Musimy też mieć pod uwagę to, że tak będzie w przyszłości, chyba, że znowu będą jakieś nowe technologie, bo dzisiaj młodzi ludzie, którzy rosną praktycznie z nowymi technologiami, w przyszłości mogą być sparaliżowani, mogą mieć problem z używaniem małej klawiatury i dla nich też będą potrzebne jakieś rozwiązania. I tu znowu, firmy farmaceutyczne, bardzo proszę, tak, pomóc i pomóc tym, którzy mogą mieć problem ze zdrowiem i z użytkowaniem.
A jak już jesteśmy przy jakości, dużo się teraz oczywiście o jakości mówi, ale czym w ogóle jest ta jakość opieki nad pacjentem i jak ją mierzyć?
A to jest ciekawe pytanie, bo cały czas jest dyskusja, jak mierzyć tą jakość. Może tak przejdę do poziomu takiego zwyczajnego pacjenta, prawda? Czym dla pacjenta jest jakość? Przede wszystkim w tej chwili to jakość to jest możliwość szybkiej diagnozy. Jakość to jest ten czas, w którym ja od podejrzenia do postawienia diagnozy, od diagnozy do leczenia. A jeżeli weźmiemy cały ten okres, to jest od podejrzenia do podjęcia leczenia. Niestety on w Polsce wygląda bardzo długo i to jest bardzo przykre, tak? To jest również dostęp do lekarza. My mamy niebotyczne kolejki i no właśnie, niedawno była taka, tak dyskutowałam, czy pacjent jest w stanie na przykład ocenić jakość, bo czy pacjent ma mieć satysfakcję, tak? Mówimy o satysfakcjach, ankietach satysfakcji pacjenta. Jeżeli pacjent był przekonany, że będzie czekał pół roku w kolejce, a czeka 3 miesiące,
to ma satysfakcję.
To on będzie bardzo zadowolony. Problem polega na tym, że powinien czekać 2 tygodnie. Więc startujemy z takiego niskiego poziomu oczekiwań, że dla nas jakością może być już to, że w ogóle dostaniemy się do lekarza i jesteśmy z tego zadowoleni. Ale nie o to chodzi. Jakość to jest również leczenie zgodnie ze standardami. Jakość powinna być mierzona również przez to, ile jest powikłań po danym leczeniu, prawda? Ile jest reoperacji, przy oczywiście wzięciu pod uwagę, że są choroby, w których te reoperacje są naturalne, więc tu nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka. Jakość to jest również monitorowanie powikłań. Jakość to jest również śmiertelność. Przeżycia w określonym czasie w danej jednostce chorobowej. Więc tu mamy bardzo dużo tych elementów jakościowych. One częściowo mogą być skorygowane o grupy schorzeń.
Mhm. Czy takie dane są zbierane i analizowane?
A to powinna robić sztuczna inteligencja i mi się wydaje, że już to jest robione. Mhm. Natomiast ja nie jestem przekonana, czy jeszcze nasze polskie wszystkie instytucje rzeczywiście zbierają te dane w taki sposób, jakby to powinno być. No i oczywiście zbieranie danych to jest jedno, a jeszcze ich interpretacja. To jest szalenie ważne. Ja wrócę w tej chwili do neurofibromatoz, ale to dotyczy wszystkich też innych schorzeń. My nawet nie mamy rejestrów. Prawda? I tu dane powinny być zbierane. Bo tak długo, jak nie będziemy mieć rejestrów, tak długo nie będziemy tak naprawdę mogli nic konkretnego albo nic, może pewne rzeczy wiadomo, ale nie będziemy dużo wiedzieli na temat polskiej populacji, tak? Bez tych rejestrów. W jakim wieku są diagnozowane choroby nowotworowe? Jak jest zaawansowanie? W których regionach Polski pacjenci częściej chorują na raka płuc, a w których na przykład na raka piersi? Zastanowić się, z czego to wynika. Jaki jest poziom zaawansowania, w jakim wieku. To są dane, z których można wyciągnąć bardzo wiele wniosków, ale nie po to, żeby one po prostu były, tylko po to, żeby zaprojektować opiekę zdrowotną dla grup pacjentów, ale również dla całych obszarów Polski.
Prawda? Czyli żeby podejmować decyzje bazujące na danych i
dokładnie
na analizach.
Tak. Dokładnie.
Najpierw
tak.
diagnozujemy polski system ochrony zdrowia, później go leczymy.
Dokładna diagnoza, to trzeba zacząć od diagnozy systemu.
Tak. No dobrze, jako że zmierzamy do końca, muszę zadać jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli pani organizacje miałyby możliwość wywalczenia jednej zmiany, tylko jednej zmiany legislacyjnej, takiej najważniejszej dla pacjenta, jaka to by była zmiana?
Jakość. W jakości mieści się wszystko tak naprawdę.
Ustawa o jakości?
Ustawa o jakości, ale to może ja zostawię trzy kropki po tym ale. Ustawa o jakości, która spełni oczekiwania wszystkich grup, tak?
Wspaniałe zakończenie odcinka. Bardzo dziękuję. Moją gościnią była pani Dorota Korycińska, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej oraz Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
To był podcast Zdrowie w rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Cyfrowe Ścieżki Pacjenta jest Novartis. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia, Co w Zdrowiu oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.